SS-mani zaczęli rechotać, trącając się porozumiewawczo łokciami i powtarzając jak echo: pod Grunwald, pod Grunwald. Mężczyźnie oczy prawie wyszły z orbit, wściekła czerwień wypełzła na twarz, jakby za chwilę policzki miały mu pęknąć. Ty gnoju, ty, znalazł się, żydowski pachołek! Szybkim ruchem ręki strącił Krzyśkowi z głowy hełm, którego trok przed wejściem do bufetu chłopak rozpiął. A teraz nie popełnił błędu. Ani myślał schylać się po rekwizyt. Pozwolił mu odtoczyć się gdzieś na bok. Nie czekał też na Lesmana, który właśnie wstawał. Zdzielił Krzyżaka otwartą dłonią w głowę. A blaszana puszka przeniosła posłusznie energię uderzenia, ogłuszając go tak, że musiał uklęknąć na jedno kolano, jak bokser w czasie liczenia. No najbliżej siedzący rycerze zakonni zostawili niedojedzoną zupę i rzucili się w kierunku Krzyśka. Tyle, że SS-mani nie pozostali w tyle. A dalej to już nic nie miało znaczenia. W ruch poszły pięści, taborety i biała broń. Zwaśnionym stroną było już wszystko jedno, w imię czego i przeciw komu stają. Hasło biją naszych miało straszliwą moc. Stroje zaś w wyjątkowy sposób ułatwiały identyfikację wroga. W zamieszaniu nikt nie zwrócił uwagi na pana Franciszka. Starszy jegomość dorabiał do renty, grając charakterystyczne postacie. Wszędzie, gdzie trzeba było pokazać jakąś wychudzoną nędzę, brali go do statystowania w ciemno. Bez reszty angażował się w przypisaną rolę, ale po pracy cenił sobie spokój, tym bardziej, że ciepła zupa stanowiła dlań cenny dodatek do statystowania. Odkąd opuściła ten padł jego żona, nie obdarzywszy wcześniej żadnym potomkiem, zdarzał mu się podobny luksus rzadko, bo z gotowaniem nie miał po drodze. Lubił za to męskie używki. Połówka sporta w szklanej lufce i od czasu do czasu łyczek z pamiątkowej piersióweczki z dobieranym własnoręcznie spirytusem dodawały trochę smaku jego niewesołej egzystencji. Ku utrapieniu asystentów planu zawsze upychał niezbędne utensylia w filmowym kostiumie, jakikolwiek by był. Dopóki szalejące nad głową pandemonium nie przeszkadzało mu w uczcie, dopóty je ignorował. Niestety, uderzony taboretem Krzyżak, padając malowniczo, zawadził o stół, przy którym pan Franciszek siedział, przewracając przy okazji talerz i wylewając zupę. No to pana Franciszka rozjuszyło. Zwłaszcza, że całe przedpołudnie rycerze zakonni pastwili się nad nim, choć jadźwingiem został nie z własnego wyboru. I niewiele myśląc, sięgnął za pazuchę i wyciągnął narzędzia zemsty. Gramolącemu się niezdarnie z podłogi Krzyżakowi, lekko ogłuszonemu, lecz ciągle chętnemu do bitki, skropił pelerynę zawartością piersiówki, po czym najnormalniej w świecie podpalił. A masz. Pomyślał z mściwą satysfakcją, a masz, dodając do niej żal za porządną wódeczkę, jaką musiał poświęcić. Tamten nie zorientował się, że został żywą pochodnią, zajęty wypatrywaniem hitlerowca z taboretem, który sprowadził go do parteru. A kiedy się wreszcie pozbierał, ciągnął już za sobą płomienie niczym ognisty ptak. Z początku baletowy występ nie zwrócił niczyjej uwagi, tym bardziej, że i sam zainteresowany nie zdawał sobie sprawy z zagrożenia, jakie stwarza. A gdy się zorientował, odjęło mu wszelkie władze umysłowe. Ostatkiem rozumu próbował zrzucić z siebie palącą się tkaninę, no pech chciał, że zapięcie nie puściło, a nikt się nie kwapił, żeby mu pomóc. Przeciwnie, wszyscy usuwali się z drogi, a co po niektórzy, to wskakiwali na stoły, żeby tylko nie wziąć udziału w nieplanowanym kaskaderskim pokazie. I nieszczęśnik biegał między wejściem a bufetem, zawodząc obsesyjną frazę: matko boska pier... Żydy. A za nim, kołysząc się zabawnie pod ciężarem gaśnicy, nieco przytomniejszy od reszty tłumu, przedstawiciel straży przemysłowej, zmagający się z zaworem urządzenia. Wreszcie sobie poradził. Piana pod ciśnieniem chlusnęła i na Krzyżaka, i na co się tylko dało, rujnując pracę kostiumologów, charakteryzatorów i fryzjerów, a także nadwątlone wcześniejszą zadymą wyposażenie sali konsumpcyjnej. Lesman, Wajner i Krzysiek nie ucierpieli. Już wcześniej dziennikarz przewidział rozwój sytuacji, zgrabnie balansując między wyciągniętymi ku niemu ramionami, pięściami wzniesionymi do ciosu oraz przeróżnymi akcesoriami służącymi uderzaniu, utorował sobie i towarzyszą drogę do wyjścia. I kiedy mieli już wychodzić, w ciszy przerywanej tylko pojękiwaniem ofiary i cichutkim syczeniem resztek piany uchodzącej przez otwarty zawór, ktoś zaśmiał się niepewnie. Ktoś inny, ogarniając spojrzeniem całe pobojowisko, dołączył, a po chwili całe pomieszczenie rozbrzmiewało homeryckim śmiechem odbijającym się dubeltowym echem w głębi korytarza, którym trójka uczestników zdarzenia szła w kierunku schodów.